Zapraszamy do wysłuchania książki Andrew Maina zatytułowanej Powiększenie. Przełożył Jacek Żuławnik. Czyta Tomasz Sobczak. Prolog. Kundel. Roześmiany Tiko biegł ulicą, kopiąc sflaczałą piłkę, a Mau-Mau, jasnobrązowy szczeniak z nadgryzionym uchem, gonił za nią po kałużach, rozchlapując wodę i błoto swymi dużymi łapami. Tiko uwielbiał psiaka, mimo że ten tak naprawdę nie należał do niego, lecz był wioskowym kundlem, który wałęsał się, węsząc za resztkami, a jeśli żadnych nie znajdował, polował na szczury. Lepszego kumpla chłopiec nie miał. Kiedy Tiko skończył 3 lata, jego matka zorientowała się, że biała skóra i czerwone oczy dziecka zawsze już takie pozostaną i odsunęła malca od siebie, czyniąc z niego wyrzutka, takiego jak Mau-Mau. Modliła się za niego, a nawet poprosiła kobietę z sąsiedniej wioski, ponoć obdarzoną zdolnością leczenia, o to, by wypędziła z chłopca zło. Bez skutku. Gdy ludzie zaczęli szydzić z matki Tika, że urodziła dziecko o magicznych własnościach, czarownika, ta starała się go pozbywać z domu na coraz dłużej, karmiła tylko w ostateczności, w dodatku każąc mu jeść na dworze i obarczała coraz trudniejszymi zadaniami, nie dbając o to, kiedy powróci. Miał 4 lata, gdy usłyszał, jak matka tłumaczy innej kobiecie, że Tiko wcale nie jest jej synem, tylko biednym dzieckiem przyjaciółki, którym się zaopiekowała. Tiko wiedział, że to nieprawda, ale nie miał żalu do matki. Zdawał sobie sprawę ze swej odmienności i z tego, że matce musi być ciężko. Zorientowawszy się, że nosi w brzuchu kolejne dziecko, matka Tika wyszła przed chatę i demonstracyjnie, na oczach wszystkich sąsiadów, uwolniła się od chłopca, wyrzekła się go, oznajmiając, że nie jest jej synem. Od tamtej pory nie miał wstępu do domu. Nocą, kiedy siadał pod drzwiami i płakał z głodu, czasem wynosiła mu resztki. Lecz gdy przyjmowała jakiegoś mężczyznę, krzyczała na Tika, kazała mu się wynosić, udawała, że go nie zna. Nauczył się, że aby przetrwać, musi schodzić wszystkim z drogi i przekonał się, że ludzie, owszem, bywają skorzy do pomocy, ale tylko wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Starsza kobieta, która nie miała synów, oddawała mu połowę placka fasolowego albo nieco jollof rice, jeśli akurat jej znajomi ugotowali za dużo. Z kolei pan Inaru, właściciel warsztatu i podwórza zawalonego rdzewiejącymi częściami samochodowymi, pozwalał Tikowi sypiać na składowisku i nie przeganiał go, kiedy ścigany przez rówieśników chłopak przeciskał się między prętami ogrodzenia. Często bowiem musiał uciekać, a kiedy go dopadali, okładali pięściami, ciągnęli za włosy i przezywali wiedźmisynem. Chłopiec lubił Mau-Mała, bo pies nie darzył go nienawiścią i nie ograniczał się do zwykłego tolerowania odszczepieńca. Lizał go po twarzy i tulił się do niego, kiedy padało albo było zimno. Tiko ukląkł, poklepał Mau-Mała i podniósł piłkę, zastanawiając się, czy pan Inaru będzie potrafił ją naprawić, tak by nie uciekało z niej powietrze. Wiedział rzecz jasna, że jest kwestią czasu, kiedy inne dzieci mu ją odbiorą. Patrując się w piłkę, zauważył odbicie w kałuży. Stał nad nim mężczyzna, bardzo, bardzo wysoki mężczyzna, i uśmiechał się do niego. Tiko podniósł głowę i spojrzał na wyglądającą życzliwie postać. Nieznajomy był ubrany w czarne spodnie i białą koszulę, tak jak mężczyźni z wioski, kiedy szli do pracy albo chcieli zrobić dobre wrażenie. — Ty jesteś Tiko? — zapytał przybysz głosem tak silnym i zarazem tak ciepłym, że Tiko odpowiedziałby twierdząco na każde pytanie. Z nerwów zapomniał jednak języka w gębie i tylko pokiwał głową. Mężczyzna szeroką dłonią chwycił chłopca pod brodę i obrócił jego twarz najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Zamiast z odrazą spojrzał na niego tak, jak Tiko patrzył na Mau-Mała. — Grzeczny chłopiec, chcesz się przejechać pick-upem? Tiko nigdy nie jechał pick-upem, ale wiele razy widział, jak auta pędzą przez jego wioskę, wioząc mężczyzn z karabinami udających się w jakieś odległe miejsca. I czasem widział też, jak te same wozy powracają załadowane wrzeszczącymi z bólu, trzymającymi się za krwawiące brzuchy albo kończyny ludźmi o zaciśniętych powiekach. Pokiwał głową. Przejażdżka pick-upem brzmi kusząco, zwłaszcza z tym panem. Mężczyzna wyciągnął rękę do Tika i poprowadził go uliczką w stronę zaparkowanego u jej wylotu zielonego samochodu. Kiedy Tiko obejrzał się na Mau-Mała, psiak siedział na skraju kałuży, przekrzywiając łeb i patrzył, usiłując cokolwiek z tego zrozumieć. Był jednak zbyt młody, by pojąć, co się dzieje. Tiko pomachał mu na do widzenia. Przez chwilę miał wrażenie, że widzi twarz matki, która wychynęła zza węgła i przygląda mu się. Zniknęła, gdy obejrzał się po raz drugi. Mężczyzna otworzył drzwi, chłopiec wgramolił się do środka i zajął miejsce na fotelu. Uśmiechnął się od ucha do ucha na myśl o zazdrości, jaką wzbudzi w innych dzieciach, kiedy zobaczą go podczas przejażdżki. Kierowca nie zafundował mu jednak rundki po wiosce, lecz wywiózł od razu poza jej granicę. Skręcił w wąską dróżkę, przy której stało raptem kilka chat, a potem w kolejną, prowadzącą głębiej w burz, coraz dalej od osad. Spoglądając w zakurzone lusterko wsteczne i widząc, jak jego wioska zostaje z tyłu, Tiko zauważył kątem oka coś jeszcze. Z ust życzliwego nieznajomego zniknął uśmiech. To już nie był ten sam człowiek, którego odbicie Tiko ujrzał w kałuży. Z zaproszenia tego człowieka Tiko nigdy by nie skorzystał, bo mężczyzna był tym, którym straszyły inne dzieci, tym, który zabiera wiedźmi synów na wieczne nieoddanie. Rozdział pierwszy. 1-0. Gram w grę wideo, w której naprawdę można zginąć. Owszem, twórcy wirtualnego obszaru działań, bo o nim mowa, nie nazywają go grą wideo, ale WOT w gruncie rzeczy nią jest. To szereg połączonych ze sobą pomieszczeń, na których ścianach wyświetlane są obrazy tworzące wirtualną przestrzeń, precyzyjnie odwzorowującą rzeczywiste miejsca. W tej chwili obszarem działań jest Louis na północno-zachodnich przedmieściach Paryża, a konkretnie mieszkanie, którego lokator, Joseph Amir, pracownik działu informatycznego pewnego francuskiego banku, wybrał się na drugi koniec miasta na imprezę urodzinową swojej siostry. Pod nieobecność Josefa wysłaliśmy do niego dwóch ludzi. Jeden przesuwa okiem kamery wysokiej rozdzielczości po wnętrzu, zamieniając wielkie piksele na naszych ścianach w obrazy tak szczegółowe, że nie sposób odróżnić ich od rzeczywistości. A drugi, nazywamy go cieniem, bo kamery rejestrują jedynie jego przemieszczający się rozmyty kształt, posługuje się niewielkim, przypominającym latarkę urządzeniem, za pomocą którego pobiera kosmyki włosów z odpływu prysznica, włókna z kanap i foteli, brud z podeszew butów i z wycieraczki. Raz na kilka minut cień wysuwa kasetkę z urządzenia i przekazuje ją trzeciemu mężczyźnie, który kursuje pomiędzy mieszkaniem a zaparkowaną przed budynkiem furgonetką z logo FedExu, wyposażoną w kosztujący $20 milionów sprzęt. Aparatura, której nie powstydziłyby się najlepsze laboratoria uniwersyteckie, przetwarza dane w czasie rzeczywistym, dekoduje DNA, porównuje je z materiałami zapisanymi w bazie i tworzy sieć powiązań, ujawniając nam, z kim kontaktował się Joseph. Zakres danych jest niewyobrażalny. Na szczęście dysponujemy oprogramowaniem służącym do przeglądania i porządkowania tego rodzaju informacji. Dzięki niemu osiągniemy założony cel, to znaczy ustalimy, czy w ciągu najbliższych 24 godzin na stadionie wybuchnie bomba. Nazwisko Josepha wypłynęło w przechwyconej rozmowie telefonicznej pomiędzy znanym służbą agentem państwa islamskiego w Jemenie i drugim we Francji. W normalnych okolicznościach władze po prostu wezwałyby Josepha na przesłuchanie i sprawdziły wszystkich z jego otoczenia. Ale ostatnio stało się to problematyczne. Komunikując się między sobą, grupy terrorystyczne celowo używają nazwisk niewinnych cywilów, przez co angażują w składanie wyjaśnień znacznie większą liczbę osób, niż podają media, i wywracają ich życie do góry nogami, podczas gdy prawdziwi złoczyńcy pozostają w ukryciu. Doktorze Cray, Doktor Sanders? Odzywa się Emily Birkett, nasza współpracowniczka z ramienia DIA, Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony. Jest pod 40, ma kasztanowe włosy związane w koński ogon. Była oficerem lotnictwa wojskowego, ale w którymś momencie postanowiła się związać z najupiorniejszą z upiornych agencji rządowych. Kerry Sanders i ja jesteśmy cywilami. Sanders to antropolożka mniej więcej w moim wieku, czyli po 30, która przez kilka lat wspomagała Facebooka w pracach nad społecznymi grafami użytkowników serwisu. Kogo znają, jak wyglądają ich relacje ze znajomymi, po czym zatrudniła się w OpenSky AI. Z pozoru nic nie odróżnia OpenSky AI od innych przedsiębiorstw technologicznych w Austin w Teksasie, których siedziby mieszczą się w niejakich biurowcach pełnych firm produkujących gry komputerowe i spółek z branży ochrony zdrowia. W rzeczywistości OpenSky AI jest prywatnym kontrahentem DAI. Firma zajmuje się przetwarzaniem tysięcy pakietów danych i na tej podstawie wskazuje kandydatów do umieszczenia w jednym z tajnych ośrodków agencji, gdzie zostaną przesłuchani. Śledczy ocenią ich zeznania i oszacują prawdopodobieństwo popełnienia przez nich przestępstwa mogącego stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Sanders przygląda się mozaice utworzonej ze zdjęć znalezionych u Josepha. Brak wskazań ze strony modułu rozpoznawania twarzy. Teo! Birkett ponawia pytanie, tym razem nieco bardziej niecierpliwym tonem. Joseph wyruszył w drogę powrotną. Wycofać ekipę? Chodzę po mieszkaniu, to znaczy po jego wirtualnej wersji. Wpatruję się w otwarte szafki i szafy, usiłuję dostrzec, co niewidoczne. A z tyłu głowy wciąż mam pytanie o to, jak u diabła znalazłem się w tej sytuacji? Moim zdaniem jest czysty, stwierdza Sanders. Chciałbym móc się z nią zgodzić. Robi mi się niedobrze na myśl o tym, że Joseph miałby przejść mękę, która na zawsze odmieniłaby jego życie, tylko dlatego, że jakiś palant z Jemenu przypadkiem natrafił na jego nazwisko w wyszukiwarce. Z drugiej strony wiem, że to nie powód do przedwczesnego składania broni. Wracam do kuchni. Na lodówce wiszą zdjęcia. Większość przedstawia Josepha z dziewczyną albo grupą przyjaciół. Uśmiechnięte twarze, dobra zabawa przy stole zastawionym napojami. Typowy dla paryskiego milenialsa sposób spędzania wolnego czasu. Przyjrzeliśmy się aktywności Josepha w sieci. Przeczytaliśmy wszystkie jego posty na Facebooku, przeanalizowaliśmy każdy like, poszliśmy tropem znajomych, którzy polubili jego posty. Przepuściliśmy dane przez system. Oprogramowanie nie zasygnalizowało niczego podejrzanego. Co nie oznacza, że nie wypłynęły żadne koneksje. Każdego z nas dzielą 3 albo 4 stopnie oddalenia od kogoś naprawdę złego. Joseph ma wuja w Katarze, który chodził do tego samego meczetu, co pewien aktywny członek państwa islamskiego, ale trzeba przyznać, że w świecie, w którym wszystko wiąże się ze wszystkim, to w najlepszym razie mocno naciągana relacja. Problem ze śladami elektronicznymi polega na tym, że terroryści się zmądrzyli. Nauczyli się oddzielać jedno życie od drugiego. Możemy śledzić Josepha, ile chcemy, ale jeśli prowadzi równoległe życie i jest na tyle rozsądny, by nigdy nie łączyć jednego z drugim, przyłapanie takiego człowieka jest prawie niemożliwe. Na szczęście większość terrorystów prędzej czy później powinie się noga. Gorzej, że ci, którym udaje się uniknąć wpadki, są z reguły sprytniejsi od naszych systemów. Zbudowaliśmy pułapkę, a ta wycwaniła nam szczury. Teo! Mówi Birkett. Każe ludziom się wycofać. Nie, protestuje nieco zbyt stanowczo. Co masz?
Chwileczkę.
Co ci podpowiada intuicja? Jestem naukowcem, nauczyłem się ignorować intuicję. Daj mi jeszcze kilka minut. Zebraliśmy wszystko, co było do zebrania, mówi Sanders. Możemy zwolnić ekipę i przejrzeć materiały. Nie.
Setki razy próbowałem im to wytłumaczyć. Symulacja, nawet ta oparta na rzeczywistych danych, nadal jest tylko symulacją. Wiem, że na blacie w kuchni Josepha stoi słoik z masłem orzechowym, ale nie mam pojęcia, czy w środku naprawdę znajduje się masło orzechowe. Ktoś musiałby zajrzeć do środka. bo równie dobrze pojemnik może zawierać C4. Nie sądzę, by tak było, ale przecież nie jest to wykluczone. Z pozoru, bo to tylko pozory, prześlizgiwanie się po powierzchni. Tak zwana nieinwazyjna ekspertyza kryminalistyczna jest przydatna, ale w istocie nic nie zastąpi solidnej pracy laboratorium. Jeśli to coś o decydującym znaczeniu, mogę zatrzymać Józefa, kiedy będzie wysiadał z metra, ale muszę wiedzieć już teraz, odzywa się Birkett. Przyklękam, żeby się przyjrzeć zdjęciom na lodówce. Większość to wydruki. Sanders stoi za mną. Przepuściliśmy je wszystkie przez moduł rozpoznawania twarzy i nic. Wyciągam rękę po jedną z fotografii. Zapomniałem, że są tylko symulacją. Powiedz cieniowi, żeby zrobił zbliżenie na te tutaj. Józef uśmiecha się do aparatu. Stoi przy nim młoda kobieta o blisko wschodnich rysach i zielonych oczach. Ma nie więcej niż 20 kilka lat. Jest naprawdę piękna. Kto to? Pytam. Nie mamy jej w bazie. Możemy rozszerzyć poszukiwania i prędzej czy później zdobyć nazwisko. Ale nasz filtr jej nie uwzględnia. Cień odwraca zdjęcie. Z tyłu znajduje się datownik z marca i slogan. Na najbardziej wyjątkowe okazje. Bierzcie go. Rzucam do Birkett. Widzę, jak mówi do mikrofonu. Przechwytujemy. Kim ona jest? Pyta Sanders. Diabli wiedzą. Chodzi o zdjęcie. Pochodzi z jednorazowego aparatu fotograficznego. Pstryka się z takich fotki na weselach, potem oddaje urządzenie, a oni obrabiają zdjęcia i przesyłają klientowi jako pliki. Na grafie Józefa nie ma żadnego wesela. Wstaję, odwracam się do Sanders i Birkett. No więc właśnie, firmy z reguły dostarczają tylko wersje cyfrowe zdjęć. Tymczasem Józef nie wydrukował fotki z pliku, wolał zrobić to analogowo, tak by nie zostawić śladu elektronicznego. Łączę się z operatorem sterującym wizualizacjami. Pokaż mieszkanie Mosina Kasira. W sekundę przenosimy się do lokum w Jemenie, które nasz oddział terenowy przeczesał przed 4 dniami. Na ścianie nad biurkiem Mosina wiszą 10 zdjęć. Nie ma jej na żadnym z nich. Odzywa się Sanders. Inaczej komputer by to zasygnalizował. Wskazuje fotografię Mosina ze starszą kobietą o identycznych zielonych oczach jak towarzyszka Józefa. Kto to taki? Sanders zagląda do tabletu. Jego ciotka, 3 stopień pokrewieństwa. Mamy odwrotną stronę zdjęcia? Kręcę głową. Nie, ale wymiary i dystorsja są takie same jak w przypadku tamtego u Józefa. Kuzynka Mosina wychodziła w marcu za mąż. Z naszych danych wynika, że Józef był wtedy w Bahrajnie, ale może w rzeczywistości pojechał do Jemenu. Zrozumiałam, odpowiada Birkett. Dobra robota, doktorze. Mamy Józefa. Wkrótce wszystkiego się dowiemy. Postaramy się też zdobyć zdjęcia od producenta aparatu. Kto wie, co jeszcze odkryjemy. Uśmiecha się promiennie. Jeżeli akcja z Józefem się powiedzie, przekona to przełożonych Birkett, że wydatki, które poniosła agencja, były uzasadnione. Koniecznie musimy sprawdzić rewersy wszystkich fotografii, które znaleźliśmy i znajdziemy, mówi Sanders, jednocześnie zapisując, by nie zapomnieć. Nie o to chodzi, mam ochotę powiedzieć, ale wiem, że to bezcelowe. Gratulują sobie sukcesu, podczas gdy tak naprawdę trafiliśmy jedynie na korelacje. Wychodzę z biura, mrużąc oczy przed teksaskim słońcem, którego promienie odbijają się od lśniącego asfaltu na parkingu. Wmawiam sobie, że zrobiłem coś dobrego, ale boję się, że narzędzia, które wykorzystałem i proces, którym się posłużyłem, mogą wyrządzić więcej szkód niż przynieść korzyści, o ile nie trafią do rąk lepszych, postępujących rozsądniej ludzi. W drodze do domu wspominam szlak martwych ciał, który doprowadził mnie do tego miejsca. Rozdział 2. Kowboje i Indianie. Przed rokiem byłem wykładowcą bioinformatyki. Zajmowałem się budowaniem modeli otaczającego nas świata, przydatnych do prognozowania zjawisk. Moja praca była interesująca i miała dalekosiężne konsekwencje. Rozwiązywałem zagadki wymierania neandertalczyków i badałem rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Potem jednak spotkałem na swej drodze seryjnego zabójcę Joe'ego Wicka i wszystko się zmieniło. Wick zamordował jedną z moich dawnych studentek. Przez pewien czas to mnie podejrzewano o zbrodnię, ponieważ tak się złożyło, że przebywałem w tej samej części Montany, co ofiara. Prowadziliśmy własne, osobne badania, co dla miejscowych stróżów prawa wykraczało poza zwykły zbieg okoliczności. Po oczyszczeniu mnie z zarzutów władze doszły do wniosku, że Juniper Parsons zabił niedźwiedź. Upozorowanie ataku zwierzęcia okazało się celowym wybiegiem Wicka, zaś Juniper nie była bynajmniej pierwszą ofiarą, której pozbył się w ten sposób. Próbując dociec, jaki los spotkał Juniper, odkryłem kolejne ciała, a także spotkałem na swojej drodze wielu przedstawicieli organów ochrony porządku publicznego, którzy nie potrafili dostrzec tego, co dla mnie było oczywiste. W końcu szlak martwych ciał doprowadził mnie do zabójcy. W ostatnim morderczym zrywie Wick pozbawił życia swoją rodzinę i 7 policjantów. Sam zresztą o włos uniknąłem śmierci z jego ręki. Niektórzy uważają mnie za bohatera, ponieważ odnalazłem grizzly killera, jak ochrzciła go prasa, i pomogłem go unieszkodliwić. Policja ma do mnie stosunek, że tak powiem, ambiwalentny. Wiem jedno. Kiedy wieczorem kładę się spać, wyobrażam sobie tysiące sposobów, jak mogłem to rozegrać, i w wielu spośród tych scenariuszy ginie mniej dobrych ludzi, niż rzeczywiście zginęło. Najbardziej niepokoi mnie to, że w ogóle nie czuję się winny. Noszę w sobie pustkę, próżną przestrzeń tam, gdzie powinna się znajdować skrucha. Podejrzewam, że to nie jedyna tego rodzaju niezapełniona emocjonalna strefa, jaką w sobie mam. Tydzień temu odwiedziła mnie Jillian, kobieta, która ocaliła mi życie, zaś Wickowi je odebrała. Chcieliśmy się przekonać, czy jest między nami coś więcej. Problem polega na tym, że choć wyraźnie widzę w sobie strefę przeznaczoną dla Jillian, to jednak nie potrafię powiedzieć, czy rzeczywiście jest tam dla niej, dla kogokolwiek, miejsce. Byłem taki popieprzony jeszcze zanim spotkałem Wicka, dlatego akurat o to nie mogę mieć do niego pretensji. On jedynie wydobył ze mnie pewne rzeczy. Zresztą nawet nie wiem, czy w ogóle obwiniam go tak, jak się wini drugiego człowieka. Poszukiwanie odpowiedzi na własne pytania po tym, co przeszliśmy, kiedy w kółko musiałem się tłumaczyć i wyjaśniać wciąż sceptycznym policjantom i agentom, w jaki sposób znalazłem zwłoki ukryte przez zabójcę, przeanalizowałem DNA Wicka. Jedną z odpowiedzi okazał się gen spowinowacony z proteiną ApoE4, tak zwany gen ryzyka. Materiał genetyczny Wicka zawierał odmianę, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Z grubsza rzecz ujmując, czyli tak jak nigdy bym sobie nie pozwolił w artykule naukowym albo w obecności kolegi po fachu, Wick okazał się urodzonym ryzykantem, mającym przy tym skłonność do zachowań obsesyjno-kompulsywnych, całkiem przypominających te, które przydają wielkości zawodowym golfistom i wybitnym neurochirurgom. Wick czerpał przyjemność z ryzyka porównywalną z dreszczem emocji, jaki przechodzi arcymistrza szachowego po genialnym pierwszym ruchu. Kalkulacja, a po niej euforia. Człowiek taki jak ty albo ja po uniknięciu kary za występek czuje się, albo powinien się czuć, nieswojo. Ma poczucie winy, natomiast Wickowi towarzyszyła radość, uniesienie. Wick pragnął więcej. Upajał się nie tylko dokonywaniem złych uczynków, ale też podejmowaniem kroków utrudniających działania policji. Wzorzec jego zachowań wykazywał zbieżność ze schematem typowym dla rekina. Przeanalizowawszy jego DNA, uzmysłowiłem sobie, że owa współzależność nie była przypadkowa. Ten sam drapieżczy algorytm steruje również oprogramowaniem, które przejmuje kontrolę nad siecią. Albo zabójcą szukającym odpowiedniej ofiary. Werbując mnie, Birkett obiecywała, że będę mógł polować na podobnych Wickowi. Okazało się to połowicznie prawdą. Mimo że uważam sprawę wojny z terroryzmem za kwestię pierwszej wagi i choć jestem przeświadczony, że ludzi, którzy wjeżdżają w tłum furgonetką wyładowaną materiałami wybuchowymi, albo namawiają nastolatków z zespołem Downa do przeprowadzania samobójczych ataków bombowych, Absolutnie trzeba powstrzymać. To jednak nie zawsze przekonują mnie nasze metody. Wystarczyło jedno moje słowo, by Josefa Amira zgarnięto z ulicy, wrzucono do furgonetki i wywieziono do kryjówki, w której agenci francuskiego wywiadu, Amerykanie i być może przesłuchujący z jeszcze innych krajów, zmuszą go do mówienia. Nie dostaję informacji o tym, co i jak robią. Niemniej zauważyłem ostatnio czarną dziurę w badaniach nad lekami psychotropowymi i aparatem mowy. Na tej samej zasadzie, na podstawie której z analizy badań w dziedzinie informatyki kwantowej można wysnuć wniosek, że NCA, CIA, NRO i ich prywatni kontrahenci zatrudniają na potęgę i wyłuskują każdego specjalistę z kwalifikacjami do obsługi super zaawansowanych łamaczy kodów. Brak publikacji w psychotropowej niszy sugeruje, że społeczność wywiadowcza czyni postępy w pracach nad tak zwanym serum prawdy i innymi substancjami, dzięki którym ludzie stają się bardziej skłonni do współpracy. Ludzi takich jak ja i firmy takie jak OpenSky AI z jej wirtualnym obszarem działań darzy się znacznie większym uznaniem niż na to zasługują. Owszem, osiągam wyniki, ale nie jestem pewien, czy dzięki temu, że moje obecne metody są tak skuteczne, czy też dlatego, że wcześniejsze nie były dobre. Buczy mój telefon. Odstawiam piwo na kuchenny blat obok pustego pudełka po jedzeniu od Chińczyka i sprawdzam, czy Jillian się odezwała. Nie, to Birket. Zwycięstwo 7 punktami. To szyfr. Oznacza, że Joseph doprowadził ich do 7 kolejnych spiskowców. Oficjalnie nie powinienem o tym wiedzieć. Jestem przecież cywilnym współpracownikiem dysponującym certyfikatem bezpieczeństwa na średnim poziomie. Ale Birket lubi sprawiać mi przyjemność, a raczej robić rzeczy, które jej zdaniem powinny sprawić mi przyjemność. Dostaję od niej jeszcze jedną wiadomość. Spotkanie z szefem o 9:00. Szef Bruce Cavanaugh, nie prezes OpenSky AI, tylko przełożony w DIA, który zatwierdza nasz budżet, przeraża mnie. To sympatyczny mężczyzna tuż po 50, typ, który zgłasza się na ochotnika do kościelnej akcji wydawania posiłków dla bezdomnych z okazji Święta Dziękczynienia i pomaga obcym ludziom zmienić koło. Przeraża mnie władza, jaką dysponuje. Po kilku tygodniach pracy w OpenSky AI, podczas mojej pierwszej wizyty u szefa, podzieliłem się z nim swoimi wątpliwościami co do stosowanych przez nas metod profilowania. Kiedy zapytał, co bym zmienił, pomyślałem o Joe'em Wicku i wspomniałem o pomyśle szukania określonych genów ryzyka w materiale genetycznym potencjalnych rekrutów terrorystów. $900,000 wystarczy? Spytał. Do czego? Do opracowania odpowiedniej technologii. Jeśli potrzebujecie więcej, będę musiał wystąpić o autoryzację. $900,000 na laboratorium mogę wam dać od ręki. Ale za 5 miesięcy chcemy mieć gotowy zestaw terenowy. W oparciu o jedną rzuconą mimochodem uwagę, Cavanaugh był gotów przekazać mi prawie $1,000,000 na budowę gadżetu służącego oznaczaniu markerów DNA, które być może korelują ze skłonnością do zachowań mających związek z terroryzmem. Być może. Przyczynowość i współzależność to pojęcia nierzadko blisko, ale nierównoznaczne. Wystraszyłem się myśli, że miałbym włożyć jakiś wątpliwy, pseudonaukowy gadżet w ręce agenta CIA albo DIA, który pracując w terenie szuka potwierdzenia i usprawiedliwienia swoich przeczuć. Wyobraziłem sobie, jak taki człowiek używa próbek DNA pobranych od przypadkowych poszkodowanych, aby udowodnić, że może załatwił tego, kogo trzeba. Stałoby się to kolejną wymówką rządu, sposobem bagatelizowania cywilnych ofiar wojny z terroryzmem. Cavanaugh tego nie dostrzegał. On po prostu chciał łapać złoczyńców. Prawdziwym niebezpieczeństwem wcale nie jest to, w co każą nam wierzyć autorzy artykułów w Atlantiku i New York Timesie, że dobrzy stają się źli. Prawdziwe zagrożenie to fakt, że dobrzy czynią zło, nie widząc w swych uczynkach niczego złego. Ci sami ludzie, którzy oddaliby koszulę biednemu i nakarmili głodnego, protestują przeciwko żywności modyfikowanej genetycznie, mimo że ta ocaliłaby miliony dzieci, oszczędziłaby im cierpienia i głodu. Ci sami ludzie, którzy domagają się zaprowadzenia demokracji na Bliskim Wschodzie, budują bazy wojskowe zamiast szkół i szpitali. Ludzie tacy jak Bruce Kavanaugh oferują ludziom takim jak ja ogromne pieniądze na gadżety i programy, które z powodu marnotrawienia czasu i niewłaściwie ulokowanych środków mogą kosztować jeszcze więcej istnień ludzkich, a naprawdę potrzebne inicjatywy są dużo mniej atrakcyjne i nie budzą ekscytacji senatorów. Nauczyłem się trzymać gębę na kłódkę w obecności Kavanaugh. Niestety, Birkett maluje przed nim mój portret w pozie analitycznego geniusza. Po sprawie z Joe'em Wickiem środowisko akademickie praktycznie odwróciło się do mnie plecami, za to w kręgach obronno-wywiadowczych zyskałem ponoć sławę kogoś w rodzaju mrocznego rycerza, naukowego mściciela. Gillian twierdzi, że przesadzam, ale o pewnych rzeczach nie wie i nie może się dowiedzieć. Na przykład o tym, że do ataku drona w Jemenie, o którym głośno dziś wieczorem, doszło z powodu czegoś, co powiedziałem kilka godzin wcześniej. Albo że krążące w arabskich mediach zdjęcie jednej z ofiar przedstawia tę samą kobietę o zielonych oczach, którą zobaczyłem na fotografii na lodówce w mieszkaniu Josefa. Szkody uboczne. Rozdział trzeci. Predox. Wchodzę do sali konferencyjnej, w której Bruce Kavanaugh urzęduje podczas swojej wizyty w Open Sky AI. Szef wita mnie szerokim uśmiechem. Birkett siedzi po drugiej stronie stołu, a miejsce obok niej zajmuje Trevor Park, prezes i założyciel firmy. Zanim zaczął handlować z rządem technologią, Park zajmował się grami wideo i obrazowaniem. VOD powstał podobno po tym, jak urzędnicy agencji wywiadowczych zaczęli narzekać na wyjazdy w teren w celu gromadzenia informacji i poprosili o coś a la dron, co ułatwiłoby im pracę. W akcjach z użyciem drona dowódca nie przebywa w bliskim sąsiedztwie celu potencjalnego ataku, lecz stoi za plecami siedzącego w klimatyzowanym pomieszczeniu w bazie w Nevadzie operatora zdalnie sterowanego bezzałogowego statku powietrznego. Nie jestem wprawdzie specjalistą od działalności wywiadowczej, ale z punktu widzenia nauki powinniśmy dążyć do jak największego zbliżenia do źródła danych, ponieważ czynnikiem mogącym zaważyć na powodzeniu przedsięwzięcia często są wątpliwości, z których zdajemy sobie sprawę dopiero przy bezpośrednim zetknięciu z sytuacją. Odwrócenie zdjęcia z wesela na drugą stronę wszystko zmieniło, na lepsze albo gorsze. Jeszcze do niedawna DIA rezerwowała przywilej korzystania z VOD dla swoich wybranych agentów i nie dopuszczała do niego analityków niższego szczebla, takich jak ja. Podejście DIA zmieniło się po pierwszej analizie z moim udziałem. Wskazałem wtedy 40 miejsc pominiętych przez agenta zbierającego próbki, a zawierających przydatne ślady, jak również zwróciłem uwagę na fakt, że osoba odpowiedzialna za obrazowanie zlekceważyła szczegóły, na przykład nie upewniła się, że książki na półkach to rzeczywiście te pozycje, na które wskazywały tytuły na grzbietach. VOD działa w oparciu o świetne oprogramowanie. Przeczesuje ono biblioteczkę potencjalnego terrorysty pod kątem radykalizujących lektur i sprawdza, czy te same pozycje znaleziono też u innych podejrzanych. Niestety, nie pozwala się dowiedzieć, czy ktoś nie wydrążył książki i nie ukrył w niej telefonu jednorazówki. Siadam przy stole. Wszyscy obecni sprawiają wrażenie zadowolonych z siebie. Birkett patrzy na Kavanaugha i czeka, aż ten się odezwie. Szef podsuwa mi kopertę opisaną poufne. Przysłali nam to Francuzi z DGSI. Pomyślałem, że zechcesz zobaczyć, co zrobiłeś. Zdjęcia, podejrzewam, że z ataku w Jemenie. Ostrożnie wysuwam je z koperty. Nie, to fotografie stadionu piłkarskiego i trybun pełnych kibiców. Ktoś odręcznie obwiódł okręgiem mniej więcej stuosobową grupę. To strefa rażenia bomby, którą znaleźliśmy w Nicei. Szyto ją w kurtkę należącą do znajomego Josefa Amira. Mężczyzna miał bilety na ten mecz, na miejsca w zaznaczonym sektorze. Zdjęcie zrobiono wczoraj wieczorem po nalocie policji na jego mieszkanie. Patruję się w twarze pozostałych i nagle dociera do mnie, że w świecie równoległym wziąłbym do ręki gazetę i przeczytał o tragedii na stadionie. Zatrzymałbym się na 8 sekund na tej informacji. Zrobiłoby mi się szkoda ofiar, po czym przeniósłbym uwagę na coś, co poprawiłoby mi humor. Istnienie tego schematu uświadomiła mi Kerry Sanders. Odkładam zdjęcie. A co z Jemenem? Słucham? Odpowiada Kavanaugh. Widzę, jak Park się spina. Nie lubi, kiedy jestem w nastroju konfrontacyjnym, ale też zdaję sobie sprawę, że wystarczyłoby jedno słowo, a dostałbym do dyspozycji własne laboratorium i budżet. W wiadomościach pojawiła się informacja o ataku w Jemenie, w którym zginęło kilku dowódców państwa islamskiego, a razem z nimi rodzina i służba. Takie rzeczy stale się zdarzają. Przecież tam od ponad roku trwa wojna domowa. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Nie zrobił tego rząd ani rebelianci, tylko francuscy albo amerykańscy agenci. Mówię. Możecie nas zostawić? Zwraca się Kavanaugh do Parka i Birkett. Oboje powoli i z zakłopotaniem opuszczają pomieszczenie. Park, zły, że przeze mnie wyrzucają go z jego własnej sali konferencyjnej, posyła mi wymowne spojrzenie przez ramię. Nawet nie próbuję zrozumieć, jak działa twój umysł. Odzywa się Kavanaugh, kiedy za Parkiem i Birkett zamykają się drzwi. Problem z widokiem z wysokiej wieży, w której siedzisz, polega na tym, że nie dostrzegasz tego, co się dzieje na samym dole. Przyznałbym rację, ale nie chcę mu przerywać. Czy atak miał coś wspólnego z tym, co wczoraj odkryliśmy? Mówię ci szczerze, że nie mam pojęcia. Wiem za to, że zmieniły się reguły gry i dziś wyglądają zupełnie inaczej niż te, do których się przyzwyczaiłeś. Jeśli tamci spróbują przenieść konflikt na nasz teren, wtedy nie wystarczy, że zajmiemy się biednymi skurczysynami, których tu przyślą z brudną robotą. Musimy się postarać dorwać ich szefów i tych, którzy są mózgiem operacji. W dodatku niewiele tygodni albo miesięcy po tym, jak uderzą, tylko natychmiast. I to z całą stanowczością. Trafiliśmy tych, w których celowaliśmy? A ta kobieta? Jaka kobieta? Ta, którą pokazują w arabskich telewizjach, której zdjęcie znalazłem na lodówce w mieszkaniu Josefa. Kavanaugh kiwa głową. Ach, ona, cywil, modlę się za nią i modlę się za wszystkie dzieci, ofiary naszych bomb. Żałuję, że zginęły. Stuka palcem w zdjęcie stadionu. Setka ludzi przeżyła, pół tuzina umarło. Weź to pod uwagę. Ależ wziąłem, Bóg mi świadkiem, tylko jak porównać znane z nieznanym? To niemożliwe. Wszystko sprowadza się do tego, której statystyce wierzysz. Naprawdę wolałbym, żeby stało się inaczej. Ustaliliśmy twój budżet, sprawa genu terroryzmu ruszyła. Pracuję nad nią laboratorium w Maryland. Gen terroryzmu? Wypalam. Co to takiego do ciężkiej cholery? Wspominałeś o genetycznych czynnikach ryzyka prowadzących do radykalizacji poglądów. Nie byłeś zainteresowany pogłębieniem tematu, więc znaleźliśmy ekipę gotową zająć się profilowaniem i pracą nad zestawem terenowym. Z trudem udaje mi się zapanować nad głosem. To jakaś bzdura. Nie wiemy nawet, czy mamy do czynienia ze współzależnością. A jeśli tak, to czy gen jest w ogóle aktywny? W grę wchodzą miliony innych czynników. Nie możemy wyjąć spod prawa całej grupy albo społeczności na podstawie cech charakterystycznych jej genotypu. Większość ofiar zamachów terrorystycznych poniosła śmierć z rąk wyznawców religii, z którą identyfikuje się 1/5 populacji. Przypadek? A zabójstwa w Chicago odpowiadają za ubiegłoroczny 50-procentowy wzrost liczby morderstw w Stanach Zjednoczonych. Twoim zdaniem winna jest pizza z głębokiego naczynia, czy też fakt, że Chicago skiepściło się jako miejsce do życia? Kavanaugh kwituje mój komentarz śmiechem. Ta twoja błyskotliwość. Założę się, że nie wziąłeś tych danych z sufitu. Prosimy o więcej. Przyjechałem, żeby pogratulować ci ocalenia życia ponad 100 osób i powiedzieć, że jeśli wiesz, jak to robić sprawniej, chętnie cię wysłucham. Jakiś czas temu wspomniałeś o nowej wersji oprogramowania, które wykorzystałeś do wytropienia Grizzly Killera. Jak ono się nazywało? Predox? Chcielibyśmy wykorzystać je w praktyce. Pracujesz nad nim? Nie. Napotkałem pewne przeszkody natury technicznej, a kiedy zacząłem tu pracować, porzuciłem pracę nad programem. Szkoda, kwituję. Gdybyś zrobił dla tropienia terrorystów to, co zrobiłeś dla polowania na seryjnych morderców, świat stałby się lepszym miejscem. Też bym sobie tego życzył, ale narasta we mnie przeświadczenie, że zniosło mnie do świata tak mrocznego, że nawet nie jestem w stanie dostrzec swojego kompasu moralnego, już nie mówiąc o odczytaniu kierunku, jaki pokazuje. Czym innym jest schwytanie terrorysty, zanim zdąży wysadzić w powietrze grupę cywilów, a czym innym świadomość, że twój sukces zostanie przekuty w uzasadnienie odwetu wziętego na potencjalnie niewinnych osobach. Dlatego boję się tego, co pełni najlepszych intencji ludzie pokroju Kavanaugha mogliby uczynić, gdybym dał im do ręki narzędzie pozwalające wskazywać tych złych. Zastanów się nad tym, proponuje Kavanaugh. Albo przynajmniej rozważ powrót do wykładów. Miałbym znów pracować na uczelni? Nie, chodzi o szkolenie agentów wojskowych i wywiadu. Podzieliłbyś się z nimi swoją wiedzą. Pomyślę. Kavanaugh nie ma pojęcia, jaka to kusząca perspektywa. Mieć własne laboratorium i znów móc uczyć. Albo może właśnie doskonale wie. Co byłbym gotów zrobić, żeby to osiągnąć? Jak bardzo byłbym skłonny sam siebie okłamać? Rozdział 4. Fanklub. Kiedy schwytasz jednego z najbardziej krwawych seryjnych morderców wszechczasów, twoje życie przybiera niespodziewany obrót, a właściwie wiele obrotów. Przedstawiciele organów ochrony porządku publicznego, którzy do tej pory nawet nie wierzyli, że grasuje zabójca, nagle zaczynają tworzyć zupełnie nową opowieść o tym, jak go tropili i deptali mu po piętach. Niech im będzie, niech sprzedają mediom wersję zdarzeń, w której ich ludzie naprawdę pracowali nad sprawą i rzeczywiście byli krok od ujęcia przestępcy. Kolejna rzecz to, że zignorowanego przez niemal wszystkich samotnika, którego głos nie docierał do policjantów, stajesz się kimś w rodzaju celebryty i naraz spływa do ciebie więcej próśb i pytań, niż jesteś w stanie przetworzyć. Moją skrzynkę zapychają wiadomości od rodzin zaginionych osób, liczne teorie spiskowe, a raz na kilka tygodni odzywa się świr, który twierdzi, że jest prawdziwym grizzly killerem i że mnie dorwie. Odsyłam ich wszystkich do FBI i pilnuję, aby moje pozwolenie na noszenie ukrytej broni obowiązywało w każdym stanie, który odwiedzam. Przez zgiełk oszołomów przebijają się liczne zrozpaczone głosy ludzi, którzy stracili bliską osobę i nie mają się do kogo zwrócić. Głosy matek zaginionych dzieci, mężów, żon, które nie wróciły do domu i osób doświadczających wszelkich innych strat. Na początku odpisywałem niemal wszystkim. Kierowałem ich do któregoś z krajowych centrów poszukiwań ludzi zaginionych i do odpowiednich organów. Ale pewnego dnia przestałem. Poświęcałem długie godziny na odpowiadanie na wiadomości, aż w końcu wypaliłem się tak, że prawie nic ze mnie nie zostało. Problem w tym, że każdy postrzega swoją sprawę jako wyjątkową. Tak jak łowcy autografów gwiazd, którym się wydaje, że są w szczególnej sytuacji, wyobrażają sobie spotkanie z idolem jako niezwykły moment i liczą, że gwiazda czuje to samo. W dowolnym momencie liczba zaginionych osób w Stanach Zjednoczonych wynosi 90 tysięcy, przy czym mowa tu jedynie o zgłoszonych przypadkach. Będąc na tropie grizzly killera, odkryłem istnienie do tej pory ignorowanej kategorii osób zaginionych, lecz niezgłoszonych. Dlatego podejrzewam, że prawdziwa liczba ofiar Joe'ego Vicka może iść co najmniej w setki. Ten, kto pisze do mnie z przekonaniem, że jego sprawa jest wyjątkowa, nie rozumie, że w istocie jest ona tylko jedną z 90 tysięcy jej podobnych. To tylko statystyka, że zacytuję słowa błędnie przypisywane innemu seryjnemu mordercy, Józefowi Stalinowi. Dzisiaj, wracając do domu, widzę mężczyznę siedzącego na werandzie i trzymającego w ręku kopertę. I to wystarczy, bym się domyślił jego historii. Gdyby chodził tam i z powrotem, nerwowo zaciągając się papierosem, powiedziałbym, że jest zwolennikiem którejś z teorii spiskowych. Zaraz się dowiem, że Joe Wick był wymysłem CIA, a Ziemia jest płaska. Mam gotową odpowiedź dla takich ludzi. Pytam ich mianowicie o to, jaka ilość materiału dowodowego byłaby w stanie przekonać ich, że się mylą. W przypadku osób przeświadczonych o prawdziwości alternatywnej wersji zdarzeń z 11 września 2001 roku albo mistyfikacji lądowania na Księżycu i w ogóle w przypadku ludzi o skrajnych poglądach w jakiejkolwiek kwestii, odpowiedź jest prosta – żadna. Jeżeli żadna ilość materiału dowodowego nie jest w stanie cię przekonać, że twoje spojrzenie na rzeczywistość rozmija się z jej prawdziwym obrazem, oznacza to, że opuszczamy domenę rozumu i wkraczamy na terytorium religii. Dlatego śmieszy mnie pomysł godzenia wiary i nauki. Nauka opiera się na założeniu, że za pośrednictwem logiki i rozsądku możemy poznać prawdziwą naturę rzeczywistości. U podstaw religii leży pogląd, że jeśli logika i rozsądek nie potwierdzają z góry ustalonego wyobrażenia tego, co realne, oznacza to, iż się mylą. Kiedy następnym razem wdasz się w dyskusję o polityce, zadaj sobie pytanie o to, jaka ilość materiału dowodowego byłaby w stanie przekonać cię do zmiany zdania. Jeśli odpowiedź brzmi żadna, wiedz, że tak naprawdę uczestniczysz w polemice religijnej i jesteś zelotą spierającym się z innymi zelotami. Wspomniałem już, że nie mam profilu na Facebooku? Porzuciłem media społecznościowe dawno temu, kiedy zauważyłem, że moi koledzy ze świata nauki, broniąc wniosków, do których doszli drogą emocji, a nie rozumu, zrzekają się empiryzmu na rzecz nerwowych sprzeczek, polemik i wręcz żenujących luk w logicznym myśleniu. O ile odcinanie się od mediów społecznościowych i wysyłanie czubków od teorii spiskowych na drzewo przychodzi mi z łatwością, o tyle dużo gorzej radzę sobie z osobami, które straciły bliskich. Ich ból i żal są bowiem prawdziwe. Ich rzeczywistość jest bardziej namacalna od mojej. Wiem, co się stanie, kiedy wysiądę z auta. Ten ubrany w niebieski sweter i marynarkę czarnoskóry mężczyzna w średnim wieku pokaże mi fotografię, którą wyjmie z teczki. Na zdjęciu będzie jego żona, córka albo syn. Jakiś zaginiony bliski. Policja nie potrafi pomóc. Znalazł mnie w sieci. Jestem jego ostatnią deską ratunku. Zapalam silnik, który zdążyłem zgasić i wyjeżdżam z miejsca parkingowego. Jeśli nie zobaczę zdjęcia, nie ujrzę twarzy i nie poczuję się związany z tą sprawą. Zaczekam, aż mężczyzna sobie pójdzie, a jeżeli nie będzie chciał dać mi spokoju, wezwę policję. Mam prawo to zrobić. Toczę się w kierunku wyjazdu z osiedla i wmawiam sobie, że ignorując nieznajomego na werandzie, z czystym sumieniem skoczę na piwo i stek. I tak uczyniłem więcej, niż można było ode mnie wymagać. Możliwości Theo Kreya też są ograniczone, ale właściwie kim do cholery jest Theo? Co z niego zostało? Czy tylko obojętność? Kiedy kuliłem się ze strachu w karetce, czekając, aż Joe Wick przyjdzie po mnie i Gillian, wtedy tym, który próbował ochronić nas przed mordercą, był detektyw Glenn. Owszem, w końcu znalazłem w sobie odwagę, tak samo jak Gillian. Boże, i to jak znalazła! Ale Glennowi nie brakowało jej od samego początku. On zginął, my przeżyliśmy. Czy Glenn odwróciłby się na pięcie i zostawił tego mężczyznę? Tego pogrążonego w żalu człowieka? Szlak. Zawracam i ponownie parkuję na swoim miejscu. Biorę głęboki oddech i zastanawiam się, jak to zrobić, jak cierpliwie go wysłuchać, pocieszyć i być może pomóc mu odnaleźć spokój i akceptację tego, co przecież już wie, że osoba, której zdjęcie znajduje się w kopercie, nie żyje, nie wróci. Jeśli ktoś ją porwał, jeśli od tamtego czasu minęło wiele tygodni albo miesięcy, odnalezienie mordercy jest praktycznie niewykonalne. Skąd to wiem? Ponieważ gdyby nie chodziło o beznadziejną sprawę, poszedłby do kogoś innego. Nie trafiają mi się najprostsze, najbardziej oczywiste przypadki z gatunku Winny jest prosty robotnik z przeszłością kryminalną. Nie, ja dostaję te, w których brak jakichkolwiek dowodów. Zero wskazówek. Nie ma nawet zwłok. Jest jedynie wolna przestrzeń, którą niegdyś zajmował człowiek. Nie potrafię jej wypełnić. Nie umiem nawet zaradzić pustce emocjonalnych stref w swojej własnej głowie, tych miejsc przeznaczonych dla ludzi, którzy powinni być mi bliscy. Doktor Kray? Odzywa się mężczyzna na mój widok. Mam najwyżej godzinę. Zaczyna wysuwać zdjęcie z koperty. Wiedziałem, że tak będzie. Chłopiec ma zielone oczy, takie jak dziewczyna z Jemenu. To tylko zbieg okoliczności. Obejrzałem tysiące fotografii zaginionych osób. Wiele z nich ma zielone oczy. Ale ten musiał się trafić akurat dziś. Przeczucie podpowiada mi, że spędzę z nim znacznie więcej niż godzinę.